Nasz gość dnia.
Gościem dnia Radia Nadzieja jest Cezary Zborowski, zastępca wójta gminy Łomża. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jak się pan czuje po tej drugiej stronie? Bo przez lata był pan dziennikarzem, dzisiaj jest pan samorządowcem, przez lata opisywał pan działania samorządów. Po której stronie jest wygodniej?
Po pana.
A jednak.
20 lat byłem dziennikarzem, 10 lat w Radio Nadzieja. No, trochę się zmieniło od tego czasu, natomiast każda praca jest ważna, każda praca jest potrzebna. Ja uważam, że praca dziennikarza w Polsce jest z jednej strony niedoceniana, a z drugiej strony jest może przez dzisiejsze media, przez powszechność social mediów i dostępność taką jest trochę przekreślona, tak? Dziennikarz, w moim przekonaniu, dziennikarz ma misję. Ma misję, tak jak każda redakcja ma linię programową radia, tak? Radio Nadzieja ma swoją linię programową, każda redakcja ma swoją linię programową, tak każdy dziennikarz ma, a przynajmniej powinien mieć misję. Wydaje mi się, że takie najprostsze, tak? Jedna to jest czynienia dobra, a druga mówienia prawdy.
Różnie z tym bywa dzisiaj, jeśli chodzi o to...
Zawsze z tym było różnie.
Właśnie, jeżeli chodzi o dostępność, to dzisiaj każdy może być dziennikarzem tak naprawdę. Pytanie, co to słowo dzisiaj oznacza?
Pamiętam, jak jakieś 20 lat temu tworzono, jak to określono, dziennikarstwo obywatelskie. Redakcje dużych wydawnictw w Polsce wpadły na pomysł, że obniżą koszty pracy, mówiąc, żeby ludzie, którzy są czytelnikami, pisali teksty, a oni będą publikować te teksty i to było tak zwane dziennikarstwo obywatelskie. Upadło na szczęście, ale faktycznie rozwinęły się media społecznościowe w duży sposób. Dzisiaj każdy jest operatorem kamery, bo każdy w telefonie komórkowym ma aparat fotograficzny, ma świetną kamerę i może zrobić live'a z każdego wydarzenia, gdzie tylko jest, więc to przyspieszyło nam życie jako życie i społeczne, i medialne. Dzisiaj już chyba nie pamiętamy, co się wczoraj działo na koncercie.
Doprawda, po tego jest tak dużo. Czy zmieniła się u pana ta perspektywa, że jednak no, nie tak łatwo być tym samorządowcem?
Czy ja wiem, czy zmieniła się? Ja uważam, że samorządowców trzeba kontrolować, trzeba ich sprawdzać, trzeba ich weryfikować. Po to są dziennikarze, po to są media, po to są mieszkańcy. Mieszkańcy dzisiaj mają wspaniałe narzędzie, czy od wielu lat rozwijane, tak? Dopytywanie, dostęp do informacji publicznej, petycje. To jest coś, co jest powszechne i musimy, jako samorządowcy, musimy mieć świadomość tego, że jesteśmy osobami publicznymi, że mieszkańcy mają prawo pytać, mają prawo nie wiedzieć, a my mamy obowiązek wyjaśniać i tłumaczyć się ze swoich działań.
Te doświadczenia pomagają w byciu samorządowcem, że jednak wiem, czego nie robić, co media opisują, na co media czekają.
Wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, czy bycie dziennikarzem poprawia. To jest kwestia takiego zwykłego podejścia każdego człowieka. Pan doskonale wie, co jest złe i co jest dobre. I to jest w życiu, w samochodzie, w pracy, czy dziennikarskiej, czy mojej teraz samorządowej. No są rzeczy złe i są rzeczy dobre. Złych nie możemy robić, dobre powinniśmy robić.
No to przejdźmy teraz do tej pracy samorządowca. Zaczniemy od tych dobrych rzeczy. Ponad 5 milionów złotych z Unii Europejskiej otrzymała gmina Łomża. Na realizację jakich projektów te dofinansowania
otrzymaliście? Znaczy te 5 milionów złotych to są projekty, które zostały zaakceptowane tylko w ciągu jednego tygodnia. Na to chcieliśmy zwrócić uwagę, że tego tak naprawdę jest sporo. Chciałbym też jak gdyby uświadomić, gmina Łomża w ubiegłym roku na inwestycje wydała ponad 50 milionów złotych. Dla porównania, gdy wójt gminy Łomża Piotr Kłes po raz pierwszy został wybrany na wójta w 2014 roku, to pod koniec 2014 roku, chyba grudzień, projekt budżetu, który był przygotowany na 2025 rok, zakładał 2,5 miliona złotych na inwestycje. Wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 50 milionów złotych, dwa lata temu było to prawie 25 milionów złotych, w tym roku budżet inwestycyjny gminy Łomża to jest około ponad 40 milionów złotych, więc tych inwestycji jest dużo. To są inwestycje wieloletnie i one jak gdyby jedno wynikają z każde z poprzedniego i planowane są już następne. Te inwestycje, o których mówimy, o tych 5 milionach złotych, to są przede wszystkim dwa wnioski edukacyjne. W tej chwili jest rozpatrywany trzeci wniosek edukacyjny też na tam około 2 miliony złotych do finansowania. Jeden dotyczy edukacji ogólnej w szkołach podstawowych, drugi dotyczy jak gdyby dofinansowania do inwestycji, którą realizujemy, w większości już zrealizowaliśmy, dostosowując budynek w starych kupiskach do potrzeb działalności przedszkolnej. Tam umiejscowiliśmy 3 grupy przedszkolne w świetnych warunkach, nowoczesny obiekt z pełnym wyposażeniem. I na to pozyskaliśmy teraz możliwość dofinansowania, dokupienia tam troszeczkę wyposażenia, zrobienia nowego placu zabaw przy tej świetlicy, żeby przy tym przedszkolu, przy tej bibliotece, żeby raz, zagospodarować lepiej teren, dwa, żeby te dzieci, które korzystają z tego obiektu, miały możliwość korzystania z wspaniałych warunków i tego wszystkiego, co jest potrzebne dzisiaj do rozwoju dziecka.
Mówi pan o tym, że tych pieniędzy na inwestycje jest coraz więcej tak naprawdę. Dzisiaj samorządowcy narzekają na to, że programów jest mało.
Znaczy, pieniędzy jest coraz więcej, to może niekoniecznie prawda, tak? Pieniędzy dotacyjnych jest mniej. To prawda. Ucięło się. Polski Ład był takim największym, że powiem, zastrzykiem finansowym dla samorządów w całym kraju. I te środki Polskiego Ładu się kończą, tak? Bo to były pieniądze, które tam mają określoną trwałość albo przydatność do spożycia, jak ja to mówię. I musimy je wydać w określonym terminie na określone zadania. I jak gdyby te pieniądze już się kończą. Nie ma nowych naborów z Polskiego Ładu, więc to źródło jak gdyby finansowania samorządów wygasło. Natomiast są inne źródła finansowania, z których można korzystać. Te trzy projekty, o których mówimy, to są projekty z środków Unii Europejskiej, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego, a właściwie z programu Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027. To jest program perspektywy unijnej. Tak naprawdę 27 rok jest za rok. Także ten program się stosunkowo szybko powinien skończyć. Natomiast my w Polsce i w województwie podlaskim tak naprawdę jesteśmy może w połowie jego realizacji. Jeżeli chodzi o gminę Łomża, my w tej chwili zrealizowaliśmy z tych środków unijnych jeden lub dwa programy już w całości. Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch kolejnych. Teraz są kolejne trzy, które dochodzą i mamy złożonych dwa wnioski w tej chwili w ocenie, już po ocenie merytorycznej i przygotowujemy się do złożenia kolejnych 3-4 wniosków.
A na co?
No to w zależności od potrzeb. Tak, na pewno będziemy kontynuować działania związane z energią. Gmina Łomża, wójt gminy Łomża, Piotr Kłys, powołał spółdzielnię energetyczną. Ta spółdzielnia zaczęła funkcjonować. Zaczynamy rozliczać nasze obiekty w oparciu o te zasady. Na te potrzeby, że tak powiem, budujemy nowe instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej. Chcemy mieć po prostu swój tani prąd, żeby móc wykorzystać go w różnych obiektach. Spółdzielnia energetyczna pozwala nam przesyłać ten prąd wyprodukowany w jednym miejscu do innych lokalizacji. To jest zaleta spółdzielni energetycznej. Będziemy na pewno starać się o środki na rozbudowę naszych remis ochotniczych straży pożarnych. To są środki, które chcemy wykorzystać czy z nowej Komisji Europejskiej pod wpływem tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, wojny na Ukrainie. Komisja Europejska dopuściła możliwość wydatkowania środków unijnych także z tej perspektywy obecnej na te programy tak zwane ochronne. To dotyczy zarówno jak gdyby odporności społecznej, przygotowania się na te trudne być może czasy, które nadejdą. I chcemy te pieniądze wykorzystać z jednej strony właśnie na budowę tych miejsc dla naszych jednostek ochotniczych straży pożarnej, bo to są jednostki, które jako pierwsze ruszą, gdy coś się stanie. One dzisiaj są pierwsze na miejscu zdarzenia, jak jest pożar, jak jest wypadek, jak jest powódź, czy kogoś zalewa. To tam są pierwsi nasi strażacy ochotnicy i oni będą pierwsi gdy nie daj Panie Boże, spadnie jakiś dron w naszej okolicy.
Czy to też jest kluczowe, że te pieniądze unijne, one są dostosowywane do tego, co do obecnych realiów, do obecnej rzeczywistości?
To jest bardzo dobre. To się po raz pierwszy, że tak powiem, udało zrobić. Tak naprawdę decyzja o tym zapadła pod koniec ubiegłego roku. Komisja Europejska na zmianę w programie wojewódzkim zgodziła się bodajże w marcu tego roku dopiero, więc to trochę trwało. My przygotowujemy w tej chwili z miastem Łomża, z gminą Nowogród i z gminą Piątnica, bo razem tworzymy tak zwany miejski obszar funkcjonalny i mamy strategię rozwoju tego miejskiego obszaru funkcjonalnego, strategię ZIT. I ją aktualizujemy, żeby wpisać właśnie te nowe działania do tej strategii, żeby móc po te pieniądze sięgać. Więc mam nadzieję, że w tej chwili rozpoczynamy konsultacje społeczne zmian tej strategii, bo trwają do 27 maja. Zapraszam Państwa do udziału w tych konsultacjach. Natomiast na tej podstawie, pod tym dokumencie będziemy mogli wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o środki na tego typu działania. Tam jako gmina Łomża chcemy też gdyby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo w dostawę wody do mieszkańców, w to, że z inicjatywy wójta przebudowaliśmy w ostatnim czasie właściwie wszystkie stacje uzdatniania wody, które są w tej chwili naprawdę bardzo nowoczesnymi obiektami. Te obiekty, które były budowane w latach 70. dzisiaj są naprawdę najnowocześniejszymi obiektami tego typu, jakie można było stworzyć. Tam zapewniliśmy zarówno bezpieczeństwo ilości dostaw wody, wydajności tych urządzeń, które tam są, ale również zapewniliśmy bezpieczeństwo chociażby cyberbezpieczne, te wodociągi, monitoring pełny, zarządzanie zdalne, ale też bezpieczeństwo na wypadek odcięcia dostawy prądu. Tam są wszędzie agregaty prądotwórcze, które automatycznie się włączają. Gdy jest zanik prądu, mieszkańcy nie odczuwają tego, że woda w kranach przestaje kapać.
To dzisiaj już nie tylko inwestycje drogowe, nowy chodnik, ale i inwestycje właśnie dotyczące bezpieczeństwa, jak przesył wody chociażby. Coś może, czego nie widać, ale coś, co ma znaczenie dzisiaj.
Wójt gminy Łomże, Piotr Kłys, powtarza, że nie samymi asfaltami żyje samorząd. I faktycznie, nie tylko asfalty. Asfalty widać, to prawda. Natomiast gdy nie będzie wody, to mieszkańcy to odczują dużo bardziej, niż ta droga dojazdowa będzie w słabym stanie. Dojadą jakoś. Natomiast bez wody nie ma życia.
No to, że nie tylko asfaltami człowiek żyje, to wiemy, nie tylko inwestycje, jedne czy drugie, ale i też trochę rozrywki. Trochę to, co pozwala uciekać od tego dnia codziennego. 10 maja kolejna edycja Majówki u Stacha.
Tak, po raz piąty gmina Łomża, wójt gminy Łomża zaprasza Państwa wszystkich, zapraszam serdecznie na Majówkę Kurpiowską u Stacha. 10 maja Lasek Jednaczewski, Polana obok Rezerwatu Przyrody Rycerski Kierz. Miejsce dobrze znane mieszkańcom Łomży, bo bardzo często tam wychodzą, żeby pooddychać świeżym powietrzem. Tam jest ten dawny kominek, który pamiętają jeszcze troszkę starsi, a właściwie moi rówieśnicy z miasta Łomża. I tam w pobliżu tego pomnika Stacha Konwy najpierw o godzinie 11 jest msza święta polowa przy pomniku Stacha Konwy. Pomnik został wzniesiony w miejscu chwalebnej śmierci bohatera kurpiowskiego z 1733 roku. Tam rozegrała się bitwa. Stach Konwa był dowódcą oddziału kurpiowskiego, który mierzył się z wojskami sasko-ruskimi, a jeszcze, że pewnie zdradzili go Szwedzi, więc walczył tak naprawdę z wrogami ojczyzny, z Niemcami, z Rosjanami i ze Szwedami. No niestety oddział został jego rozbity, on sam trafił do niewoli, nie zgodził się na przejście na stronę wrogów, proponowali mu to przejście, został powieszony, kurpie go pochowali w tym miejscu, a w 1922 roku, czyli po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Adam Chętnik, czy z inicjatywy Adama Chętnika wzniesiono pomnik w postaci barci sosnowej, który stanął w miejscu pochówku Stacha Konwy. Dzisiaj ten pomnik, on był przez kolejne lata też kilka razy niszczony. Z takim pewnego rodzaju symbolem było to, że Rosjanie, gdy weszli w 1939 roku, to jedną z pierwszych rzeczy, które zrobili, to zniszczyli ten pomnik. Pomnik został odbudowany, później był znowu niszczony, ktoś go tam podpalił, nieznani sprawcy, ktoś tam go zniszczył. Od 1920 roku jest nowy, z Barci Dębowej zrobiony, też z inicjatywy pana Piotra, wójta Piotra Kłysa, ale również Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, pana Józefa Babiela, nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża, pana Dariusza Grodleckiego. I OSP z Jedna Trzewa, ten pomnik został w 1920 roku odnowiony i od tego czasu my robiliśmy tam wydarzenia. Majówkę Korpiowską Stacha Konwy, wspaniałe wydarzenie rodzinne, historyczno, familijne. Nawiązujemy do tych wydarzeń sprzed set lat, do tej pamięci o tym bohaterze. Będą rekonstruktorzy, będą konie. Zapraszam serdecznie. Będzie można w tym roku zobaczyć chlubę polskiego oręża, czyli husarię. Będą potyczki, boje, spektakl boje Stacha Konwy, ale będzie też konkurs dla szkół, taki bardzo emocjonujący, szkół z gminy Łomża o topór Stacha Konwy. To jest chyba coś, co rozgrzewa publiczność, bo wiele osób bierze w tym udział. I cenne nagrody są do wygrania. Ten topór przez 2 lata wygrywała szkoła w Jarnutach. Ostatnio wygrała szkoła w Podgórzu, więc walka będzie o to zacięta. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście Swojskie Jadło, Koło Gospodyń Wiejskich zapraszają serdecznie. Będzie grochówka, tradycyjna grochówka ze Straży Pożarnej z Kupisk. Kiełbaski z ogniska. Na pewno wspaniała zabawa. Pogoda też będzie dobrze.
No właśnie, pogoda ma być dobra. Myśli pan, że wiele osób, które są na tej majówce, może nawet co edycję, usłyszało po raz pierwszy o Stachu Konwie?
Tak.
Dzięki tej majówce?
To jest to, że my sobie nie zdajemy sprawy z tej historii, która nas otacza, tak? Dlatego Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, podjął taką inicjatywę już parę lat temu, żeby te wydarzenia, które są organizowane w gminie Łomża, miały ten podtekst historyczny. My zaczynamy roczne wydarzenia w Podgórzu przy pomniku, który upamiętnia wywózki na Sybir, sowieckie wywózki z 40 roku. Mamy właśnie majówkę Kurpiowską, czyli upamiętnienie Stacha Konwy i tak naprawdę Polaków, którzy walczyli o wolność ojczyzny przez setki lat, bo Stach Konwa był pewnego rodzaju symbolem, do którego się odwoływano, Adam Hettich się odwoływał do niego w czasach pierwszej, czy przed pierwszą wojną światową, pobudzając tego ducha polskości tutaj w narodzie. Mamy festyn na świętego Wawrzyńca w Starej Łomży, nawiązanie do tysiącletniej historii Kościoła Łomżyńskiego, który około 1000 roku został założony w Starej Łomży, jak głosi historyczny napis. Ale mamy też w czerwcu wydarzenie w Wygodzie, kolejną rocznicę upamiętniającą wydarzenia bitwy oddziałów Armii Krajowej w Czerwonym Borze. My jako mieszkańcy, jako Polacy, naprawdę mamy wiele powodów do dumy, do tego, żeby być dumni z naszych przodków i żeby jak gdyby chcieć kontynuować to, czego oni sobie nie dali zabrać. Nie dali sobie zabrać pamięci, nie dali sobie zabrać honoru, nie dali sobie zabrać wiary. Na tych wszystkich wydarzeniach to mam nadzieję, że to wybrzmiewa, bo chcielibyśmy mieć taki właśnie przekaz.
Czy ta kolej, bo odchodząc już od tego niedzielnego wydarzenia, czy ta kolej w tej formie, która ma do Łomży wrócić po tych 33 latach, 14 czerwca, czy to jest to, czego mieszkańcy nie tylko Łomży, ale i regionu potrzebują?
Mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu potrzebują kolei. Bezsprzecznie to jest coś, co to wykluczenie komunikacyjne, które dotykało regionu przez dziesięciolecia, było straszne. To, że wybudowano nam Via Baltica i wreszcie mamy dobre połączenie drogowe z Warszawą, z resztą Polski i z państwami nadbałtyckimi. To, że nie ma już korków ogromnych w mieście Łomża, to jest to. Kolej jest jeszcze lepszym narzędziem komunikacyjnym niż samochód, niż droga. Dzisiejsza linia 49, która jest rewitalizowana, czyli odbudowana w tym starym, po carskim wydaniu, bo uświadommy sobie, że 49 została zbudowana w 1914 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, oddana do użytku, czyli w czasach carskich. Jest koleją jednotorową, koleją ślepą, czyli dojeżdża tylko do Łomży, i koleją niezelektryfikowaną, czyli tutaj nie będą jeździły te pociągi elektryczne, natomiast będą jeździły. Te pociągi, które są zapowiadane 14 czerwca, pierwsze kursy, czy już regularne kursy pociągów do Łomży, będą dotyczyły połączenia z Białymstokiem, i z tego, co zapowiada PKP PLK i pan ministerstwo, także z Ostrołęką i dalej przez Ostrołękę do Olsztyna jeszcze w tym roku, a w przyszłym roku przez Ostrołękę do Warszawy. To już jest coś. To jest naprawdę, wydaje mi się, fajna rzecz i potrzebna rzecz. Natomiast raz jeszcze, to jest w dalszym ciągu niezelektryfikowana, jednotorowa i ślepa linia kolejowa, która kończy się na ulicy Sikorskiego w Łomży.
Czyli to jest coś, co powinno być 15 lat temu.
Coś, co powinno być zawsze.
Zawsze.
Coś, co powinno być zawsze. Natomiast my potrzebujemy kolei do rozwoju. My jako region, my jako mieszkańcy Łomży i cały region, i wydaje mi się, że Polska potrzebuje linii kolejowych do rozwoju. Hasło tiry na tory jest w Polsce równie stare jak, nie wiem, smartfony albo jeszcze starsze. Natomiast nigdy się nie zrealizowało. W moim przekonaniu linia kolejowa, która była planowana, czyli linia kolejowa CPK numer 29 od Warszawy, czy od Warszawy do Ostrołęki, dalej przez Łomżę, Kolno, Pisz, Giżycko.
Czy też szprycha numer 3.
Szprycha numer 3 jest potrzebna. Problem polega na tym, że tak naprawdę politycy, którzy decydują o tym, jak ta linia powinna być budowana, wydaje mi się, że nie mówią, nie wydaje mi się, przepraszam, źle powiedziałem. Politycy nie mówią nam prawdy.
To znaczy?
Wszyscy mówią, że ta linia jest bardzo ważna. Że tak ważnej linii kolejowej to prawie, że nie ma innej. I jednocześnie opowiadają, przepraszam, bajki, jak szybko będą tę linię budować. Natomiast jeżeli patrzymy na dokumenty, rządowe dokumenty, dokumenty strategiczne, które są podejmowane, to, przepraszam, mogę to powiedzieć z czystym sumieniem, nie ma pieniędzy na budowę tej linii. Dzisiaj nie ma tych pieniędzy do 30 roku i nie ma tych pieniędzy do 35 roku. W żadnym dokumencie strategicznym. Być może.
A że nie ma wpisanego źródła finansowania tej kolei w ten sposób?
Nigdy nie było. Żebyśmy sobie uświadomili. Pierwsze, jeżeli chodzi o linię CPK, linię 29, szprychę numer 3, linię przez Łomżę, to są lata 18, 19, 20. Przy czym w pierwotnym planie linia kolejowa zakładana była z Ostrołęki do Kolna, Pisza i dalej, ona omijała Łomżę. W 2019 roku została w pewien sposób wygięta do
Łomży. Jak to mówił poseł Kołakowski, że wygiął szprychę?
To prawda. Poseł Kołakowski mówił, że wygiął szprychę do Łomży. I w 2019 roku, jeżeli pamięć nie myli, rząd wyznaczył linię kolejową, zmieniając jej przebieg na Ostrołęka, Łomża, Kolno, Pisz, Giżycko. Natomiast o ile w dokumentach z 20 roku mówiono, że ta linia jest ważna, trzeba ją robić, i wtedy w 20 roku CPK pokazywało takie, jako dziennikarz pamiętam, jeszcze sam je publikowałem, fajne mapy, piękne, takie niebieskie, z narysowanymi liniami, tak, jak szybko będą te linie budowane, i tam było narysowane i zapowiedziane w dokumentach rządowych, że linia kolejowa zostanie zbudowana do Łomży, Ostrołęka, Łomża w latach 23-27, a do Giżycka dojdziemy w latach 28-31. No dzisiaj mamy 26 rok. To już niedługo, tak. Natomiast oczywiście nie było na to pieniędzy. Ta linia kolejowa i w ogóle cały CPK jest, wydaje mi się, w Polsce bardzo często przez polityków sprowadzanych do okresów wyborczych. Zawsze przed wyborami jest coś. Coś się mówi. Proszę sobie przypomnieć, że ostatnie wybory parlamentarne to jedna opcja mówiła, nie będziemy budować CPK, druga opcja mówiła, musimy budować CPK. Przy czym opcja, która mówiła, nie będziemy budować CPK, rządzi i buduje lotnisko CPK.
Z drugiej strony, gdyby w ogóle nie było o tym mówiono, to podejrzewam, żeby o tym się nie mówiło, to podejrzewam, że kolei nie byłoby w Łomży. Na pewno nie byłoby tego połączenia z Warszawą w przyszłym roku.
Tak, bezsprzecznie. Znaczy tak, w moim przekonaniu opcję, którą wybrały Polskie Linie Kolejowe czy Ministerstwo Infrastruktury na jak najszybsze zapewnienie połączenia komunikacyjnego kolejowego Łomży z Warszawą, jest tą opcją optymalną. To rewitalizacja linii 49, poprawa linii 29 zapewnia możliwość przyjazdu pociągu do Łomży. Bezsprzecznie, najszybciej jak tylko można. Natomiast jeżeli chodzi o linię kolejową CPK, to w tym pierwszym wariancie była mowa o tym, że ta linia nie będzie wjeżdżała do Śniadowa, że ona skróci nam trasę między Ostrołęką a Łomżą o 30%, czyli pobiegnie najkrótszą możliwą drogą. W drugim wariancie tak naprawdę linię do Śniadowa wprowadzono gdzieś około 21-22 roku na etapie STESIA, czyli Studium Techniczno-Ekonomicznego dla tej linii 29. No ja mogę o tym bardzo długo mówić, rzucając i daty, i dokumenty. Natomiast
czyli efekt, podsumowując, to co teraz jest, było najszybszym,
Do zrealizowania. Natomiast absolutnie to nie jest rozwiązaniem docelowym. Jest jeden problem. Dzisiejszy wariant W14, czyli wybrany przez pełnomocnika rządu do spraw CPK, pana ministra Laska w 24 roku, jako finał prac rozpoczętej w 21 roku, zakłada budowę linii kolejowej 29 po śladzie linii kolejowej 49, czyli tej linii, którą dzisiaj odbudowujemy. To by oznaczało, że należałoby ją rozebrać i zbudować w jej miejsce nową dwutorową.
Co wydaje się mi się nie
nierealne, niemożliwe i po prostu to by oznaczało marną trasę pieniędzy.
Czyli moim pewnie zostaniemy przy tym, co zostało teraz.
Niekoniecznie. Po prostu należy zmienić wariant W14 na inny. Tę linię do Giżycka należy w moim przekonaniu planować, bo ona jest tam potrzebna. Jest tam potrzebna jako mieszkańcom regionu do rozwoju, ale jest tam potrzebna jako Polsce na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, które mogą się zdarzyć w przyszłości. Musimy być gotowi. Transport kolejowy jest najlepszym, najszybszym i największym kubatorowo transportem także na potrzeby wojska.
Cezary Zborowski, zastępca wójta gminy Łomża, był gościem Dnia Radia Nadzieja. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.